Ten lądownik jest początkiem misji, która w sumie ma składać się z misji trzech pojazdów kosmicznych. Trzech pojazdów, które w sumie będą miały za zadanie przeniesienie na Ziemię próbek z powierzchni Marsa. Zadaniem łazika Perseverance jest właśnie pobranie tych próbek. Jak on będzie to robił?
Zgadza się. Łazik, tak jak poprzednio, jest wyposażony w urządzenie wiertnicze, natomiast tym razem jest to taka rdzeniówka, która będzie pobierać te rdzenie do specjalnych magazynków, a także też pobierać w niektórych wypadkach otoczenie, powiedzmy, tej próbki, magazynować, można rzec, gazy i atmosferę, które w trakcie tego pobierania będą w okolicy próbki. I przede wszystkim będzie to magazynować na swoim pokładzie. Ma być przynajmniej 20 operacji poboru tych próbek z różnych miejsc, z różnych ciekawych, niezwykle ciekawych z punktu widzenia geologicznego i astrobiologicznego, ponieważ miejsce lądowania jest starożytnym jeziorem i starożytnym korytem rzecznym z czasów, kiedy na Marsie występowała gęsta atmosfera i warunki w analogicznym okresie ziemskim pozwalały na to, żeby życie się uformowało, więc również możemy sądzić, że w analogicznym okresie marsjańskim również takie warunki istniały, co mogło skutkować też powstaniem życia. Tak więc w tych próbkach to, czego szukają naukowcy, to taka odpowiedź na odwieczne pytanie, czy jesteśmy sami w kosmosie. Nawet jeżeli tą odpowiedzią będzie jakaś forma już nieistniejącego, prymitywnego życia, bądź istniejącego, prymitywnego życia, to będzie absolutnie życie.
Naukowcy tu interesują się szczególnie właśnie tym aspektem astrobiologicznym, ale mam wrażenie, że tego typu wiercenia, przechowywanie próbek mogą się też przydać do tego, co jest szczególnym przedmiotem pana zainteresowania, czyli do ewentualnego pozyskiwania na obcych planetach, czy pewnie też na Księżycu, cennych materiałów.
Tak, to nie jest trywialne zadanie, żeby robotycznie taką próbkę pozyskać. Nie jest trywialne zadanie, żeby zwiercić skały czy regolit poza Ziemią. Tak więc instrument, który jest na lądowniku, na łaziku Perseverance, czerpie z najlepszych rozwiązań ziemskich, ale też najlepszych rozwiązań kosmicznych. Jest dostarczony przez firmę Honeybee Robotics, która już od ponad 20 lat rozwija takie systemy. Jest bardzo szczegółowo zbadany zarówno w warunkach laboratoryjnych, zarówno w warunkach polowych. No i czerpie z takiego właśnie długoletniego doświadczenia pracy nad podobnymi instrumentami, mniejszymi, większymi, ale które pozwalają nam te skały zwiercać, badać je, ich strukturę, ich kompozycje.
Proszę mi powiedzieć, jakie warunki muszą spełnić materiały, z których takie urządzenia do wiercenia są wykonywane, żeby znieść te kosmiczne okoliczności pracy, te zmiany temperatury?
Tak, zmiany temperatury są rzeczywiście istotne, bo zarówno takie temperatury powierzchniowe na Marsie mają bardzo dużą amplitudę, ale także w samym tym procesie, który polega na wierceniu obrotowo-uderowym, to tarcie powoduje również zwiększenie tej temperatury, więc tutaj rzeczywiście te amplitudy są spore, więc te materiały muszą te temperatury przetrwać. Natomiast tutaj takie najbardziej istotne i zupełnie nieintuicyjne jest samo to, w jaki sposób ten proces przebiega w warunkach pozaziemskich, bo w warunkach ziemskich rzeczywiście zwiercanie skał, zwiercanie gleby jest doskonale znane i wiemy sobie, jak z tym radzić. Natomiast w warunkach planetarnych, w warunkach, kiedy mamy próżnie, te niskie temperatury i obniżoną grawitację, to rzeczywiście jest zadanie nietrywialne i często nieintuicyjne. Próżnia na przykład powoduje zwiększenie oporów takiego procesu, ale na przykład natknięcie się na choćby niewielkie ilości lodu pod powierzchnią powodują już polepszenie tego procesu, ponieważ w zupełnie naturalny sposób powstaje płuczka wiertnicza, taką jak często stosujemy na ziemi do wyniesienia zwiercin. Tak więc to jest rzeczywiście nietrywialne i nieintuicyjne zadanie i te procesy są już całkiem dobrze przebadane w warunkach laboratoryjnych, w olbrzymich komorach próżniowych, w których symuluje się warunki planetarne, w komorach klimatycznych, w których symuluje się również te zmiany temperaturowe, ale także w warunkach polowych. Często takie urządzenia są wysyłane na próby polowe do bardzo analogicznych do Marsa czy innych miejsc planetarnych, formach geologicznych, miejscach na Ziemi. Są to pustynie takie jak Atacama, wyspa Devon w Kanadzie. Takim najbliższym miejscem zbliżonym do Marsa na Ziemi są suche doliny McMurdo na Antarktydzie. I tam często takie urządzenia się testuje. Oczywiście to również jest logistycznie trudne przedsięwzięcie i często pokazuje nam, czego nie wiemy, czego jeszcze nie przewidzieliśmy i często pokazuje nam trudności, jakie takie urządzenie może napotkać już w rzeczywistych warunkach kosmicznych, ale oczywiście tylko i wyłącznie te rzeczywiste warunki kosmiczne pokazują nam, jak takie urządzenie naprawdę sobie radzi.
Jakie jeszcze elementy tej misji są dla Pana osobiście najciekawsze?
Takim osobiście najciekawszym elementem jest instrument MOXIE. MOXIE to jest demonstrator, pierwszy w sumie na świecie demonstrator technologii przechwytywania, wykorzystywania, przetwarzania zasobu kosmicznego w miejscu, w którym je się gromadzi. MOXIE jest instrumentem, który przetwarza atmosferyczny dwutlenek węgla na Marsie w procesie suchej elektrolizy na tlen, który być może w przyszłości z tego procesu będą korzystać astronauci, którzy zamieszkiwać będą na Marsie. Być może również ten tlen będzie nam pomagał stosować ten tlen jako pewnego rodzaju napęd monopropelant rakiet i innych systemów mobilności.
To jest taki element misji testowy, który jakby nie ma przynieść bezpośrednio jakichś naukowych informacji, ale ma pokazać pewne możliwości. Drugim takim elementem i dość już sławnym jest helikopterek.
Tak jest. Helikopter Ingenuity również jest takim demonstratorem technologicznym, który ma nam pokazać, że rzeczywiście tak jak w warunkach laboratoryjnych, tak jak w modelach, analizach to zostało przetestowane, ten helikopter rzeczywiście sprawdzi się w warunkach rzeczywistych marsjańskich. I tutaj rzeczywiście to jest niezwykle ciekawe urządzenie, niezwykle ciekawe z punktu widzenia przyszłych badań kosmicznych, przyszłych marsjańskich, ponieważ taki system helikoptera, drona może nam znacząco pomagać w poszukiwaniach zasobów, w transporcie różnego rodzaju urządzeń, czy to badawczych, czy takich, z których będą korzystać na miejscu astronauci. Tak więc helikopter Ingenuity jest zdecydowanie pasjonującym przedsięwzięciem. Wykorzystuje taki system układ Kamowa do poruszania się, czyli to jest taki układ współosiowy, też czasem stosowany w rzeczywistych rozwiązaniach.
Nawet w śmigłowcach bojowych rosyjskich rzeczywiście.
Dokładnie. I więc takie zademonstrowanie tego układu poza ziemią będzie niezwykle ciekawym przedsięwzięciem.
Tutaj jest istotny ten element, że co prawda na Marsie grawitacja jest mniejsza, znacząco mniejsza, ale z kolei gęstość atmosfery jest ponad 100 razy mniejsza, stąd te śmigła muszą się obracać z dużo większą prędkością.
Dokładnie, muszą się obracać z dużo większą prędkością, muszą być też proporcjonalnie dużo większe niż taki śmigłowiec podobnej klasy, podobnej wielkości na Ziemi, więc tak naprawdę to małe urządzenie, niezwykle małe urządzenie, bo sam śmigłowiec waży około kilograma, półtora kilograma, ma bardzo duże te rotory, które obracają się bardzo szybko. I to, co jest najważniejsze, to, że po odczepieniu tego śmigłowca spod łazika, on będzie musiał te kilka, być może nawet kilkanaście operacji przetrwać zupełnie samobieżnie, zupełnie samodzielnie, co również nie jest trywialne, no bo temperatury, które panują w nocy, brak możliwości zasilenia się z paneli słonecznych w nocy jest bardzo trudny w okiełznaniu, ale miejmy nadzieję, że to się temu śmigłowcowi uda. On bardzo konserwatywnie będzie się poruszał na powierzchni Marsa. Ma osiągać wysokość około 5 metrów i najdalej sięgać 50 metrów od miejsca startu, więc te operacje są całkiem konserwatywne. W rzeczywistości, w przyszłości, jeżeli będzie poprawnie zademonstrowany, zdecydowanie będzie wykorzystywany szerzej.
Czy jest jakiś system zabezpieczenia, żeby helikopter nie wleciał w łazika? Czy coś słyszał pan o tym? Czy zabezpieczono się w jakiś sposób? Bo ruch, lot tego helikoptera będzie oczywiście sterowany komputerowo. Nie dałoby się tego tak po prostu zrobić. Widziałem filmy z testów i te urządzenia się rozbijały przy próbach pierwszych wzlotów, więc to oczywiście będzie sterowane komputerowo i jak rozumiem, no muszą się jakoś zabezpieczyć, żeby on przypadkiem w tym swoim entuzjazmie latania nie posunął się za daleko.
Rzeczywiście lot może być autonomiczny, więc być może ten system autonomicznego sterowania będzie w takich szczególnych wypadkach, trudnych wypadkach wykorzystany i na pewno w takich okazjach to jest zabezpieczone, natomiast generalnie trajektoria planowanie tego lotu odbywa się już przez ludzi teleoperacyjnie. Oczywiście to polega na tym, że taka trajektoria, miejsce startu, lądowania jest zadawane i później ten śmigłowiec musi ją wykonać najlepiej jak potrafi, no ale to rzeczywiście jest teleoperowane z Ziemi, jak tylko się da. No miejmy nadzieję, że żadnego wypadku lotniczego, pierwszego wypadku lotniczego na Marsie nie zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to będzie wydarzenie na miarę lotu braci Wright.
Jak pan ocenia, na ile te misje korzystające z dorobku poprzednich, o czym pan mówił, ale też pionierskie, wykorzystujące nowe pomysły, nowe idee, pomagają w pracy twórcom innych urządzeń. Astronika no, między innymi zbudowała legendarnego Kreta. Tu niestety Kret mimo swych zdolności i uporczywej zdolności do kopania nie był w stanie wykonać misji, bo warunki były inne niż się spodziewano. Ale oczywiście pracujecie Państwo nad kolejnymi rozwiązaniami. Na ile ten z jednej strony wyścig kosmiczny, z drugiej strony no po prostu odkrywanie nowych granic możliwości sprzętu, aparatury pomaga w rozszerzaniu horyzontów także Państwa pracy.
Tak, każda taka misja, niezależnie od tego, czy jest w pełni udana, czy nie w pełni udana, daje nam nowych danych, nowych informacji do tego, jak najlepiej projektować urządzenia, jak przeciwstawiać się tym ekstremalnym warunkom, o których wiemy całkiem sporo, ale jeszcze nie wszystko. Więc każde takie dane są bardzo cenne, każde takie informacje są bardzo cenne i czerpiemy z tego na bieżąco. Zawsze korzystamy z rozwiązań najlepszych z możliwych, jakie są dotychczas znane. W wypadku Perseverance i tego nowego lądowania zdecydowanie będziemy się mocno skupiać na tym, jak radzi sobie właśnie urządzenie wiertnicze z Marsem, bo te właśnie interakcje, urządzenie, regolit, metal regolit są znane tylko w ograniczonym aspekcie. Tak więc każde tutaj dane są na wagę złota i zdecydowanie przybliżą nas do tego, żeby jeszcze lepiej w przyszłości projektować takie urządzenia, jeszcze lepiej obniżać ryzyka takich misji.